Let's pray.
Pomódlme się.
Lord Jesus.
Panie Jezu.
O Lord of heaven and earth.
Panie nieba i ziemi.
The Lord with all authority.
Który posiadasz władzę w całym tym wszechświecie.
The leader, the
przywódco, głowo.
We pray to you this afternoon.
Modlimy się dziś do ciebie o to słowo.
Even we pray that you will grant us.
Modlimy się nawet, żebyś przez całe to poselstwo obdarzył nas modlitwą w naszym duchu i w naszym sercu. Panie, chcemy być z Tobą w tej chwili i na stałe złączeni. Jedno z Tobą, który jesteś na tronie. Panie, chcemy tu być jako ci mocarze, jako dzisiejsi zwycięzcy, aby wraz z Tobą walczyć o Twoje królestwo i Twoje panowanie. Panie, oto jest tu przeciwstawiająca się siła, szatańska ciemność, to znaczy sam zły. Wiemy, że jest on tutaj, ale Panie, Ty już zwyciężyłeś. Chcemy ogłosić bez cienia wątpliwości, że szatan został zgładzony. Jego głowa została zmiażdżona. Panie, Ty jesteś zwycięzcą. On został już pokonany. Teraz modlimy się, przyłączamy się do Ciebie. Jesteśmy z Tobą jedno, aby jego klęska dokonała się do samego końca. Nie poprzestaniemy, aż ujrzymy go nie tylko w otchłani, ale i w jeziorze ognistym, w którym jest jego miejsce. Poświęcamy to spotkanie właśnie temu, a więc potrzebujemy, Panie, Twojego przykrycia, potrzebujemy Twojej ochrony. Skrywamy się w tej chwili pod Twoją zwycięską krwią. Zwyciężyli go krwią baranka. Dziś zwyciężamy z powodu krwi i słowem ich świadectwa. Panie, obdarz nas swoim słowem. Bądź naszym świadectwem. Chcemy Cię wypowiadać. Modlimy się, aby Twoje słowo, które uwolnisz, było dla nas zaopatrzeniem, a wobec wroga mieczem. Zadaj mu śmiertelny cios. Zniszcz go mieczem Twoich ust. Tak jak pod Armagedonem, tak i dziś w rzeczywistości. Dołączamy się tu do Ciebie. Stoimy tu z Tobą. Mówimy, przyjdź królestwo Twoje, Synu Dawida, nasienie Dawida, prawdziwy i większy Dawidzie. Jesteśmy tu jedno z Tobą. Mówimy, przyjdź królestwo Twoje. Przyjdź wkrótce. Panie, przywróć swoje królestwo. Zasiądź na swoim tronie i niech dana Ci będzie wszelka chwała i władza, i cześć, i błogosławieństwo. Dziś Cię po prostu koronujemy. Mówimy cześć Jezusowi, Królowi, prawdziwemu Królowi tej ziemi, prawdziwemu Królowi tego Wszechświata, Królowi, który nadchodzi. Ogłaszamy, że Jezus przychodzi, by królować. Alleluja! Alleluja! Chwała Panu! Amen. Jesteśmy na poselstwie siódmym na temat Chrystusa, powracającego jako prawdziwy Dawid, by przywrócić swoje królestwo. I mamy tu w sumie cztery punkty rzymskie. Każdy z nich jest bardzo ważny. Ale mam brzemię, aby zarezerwować dość znaczną ilość czasu na ostatni punkt. Rozmawiałem z bratem, który przygotował ten konspekt i rzeczywiście takie było jego brzemię, kiedy go tworzył. I dzisiejszego popołudnia, kiedy byłem w drodze na to spotkanie, miałem społeczność z jednym bratem, ów brzemię odnośnie tego poselstwa i tego konkretnego punktu, to znaczy rzymskiego punktu czwartego, stało się dla mnie jeszcze wyraźniejsze, jeszcze bardziej skrystalizowane. Czuję, że jest to coś od Pana i chciałbym być temu wierny i poświęcić wystarczającą ilość czasu na omówienie tego punktu. Tak więc mam nadzieję, że uda mi się skończyć pierwsze kilka punktów rzymskich raczej szybko, choć nie spiesząc się, ale tak, żebyśmy mieli wystarczająco dużo czasu, aby omówić ostatni punkt. Odnowienie, czy też przywrócenie, stanowiące przewodni temat ksiąg prorockich, niewątpliwie ksiąg proroków mniejszych, odnosi się do czasu przywrócenia. Wszyscy powinniśmy już o tym do tej pory wiedzieć. Do którego to czasu Pan odniósł się w Ewangelii Mateusza w rozdziale 19, a także, jeśli się nie mylę, w rozdziale
17.
Jest to tak właściwie okres, który nazywamy tysiącletnim królestwem. Te 1000 lat, które nastąpi po obecnym wieku. Wszyscy powinniśmy wiedzieć, że w Bożej ekonomii istnieją różne wieki i że ogólnie rzecz biorąc jest wiek patriarchów, następnie wiek prawa, który rozpoczął się od Mojżesza, a następnie, kiedy przyszedł Pan Jezus, nastąpiła zmiana wieku i zwrot ku wiekowi łaski. Niektórzy nazywają ten wiek wiekiem Kościoła, czy też wiekiem tajemnicy. Ale ten wiek się skończy i nadejdzie kolejny wiek. Wiek tysiącletniego królestwa, który jest wiekiem Królestwa Chrystusa. Potem, oczywiście, nastanie nowe niebo i nowa ziemia z nową Jeruzalem w wieczności. Mówimy tu więc o tym nadchodzącym wieku. Rozpocznie się on od ponownego przyjścia Pana, powrotu Mesjasza. Będzie to czas ożywienia wszystkiego. Jak już bracia wcześniej wspomnieli, od czasu babilońskiej inwazji na Izrael, na ziemi mają miejsce te trzy rzeczy. Pierwsza z nich to Boże karcenie tych, których wybrał. Karcenie tak naprawdę w miłości swojego własnego powołanego ludu Izraela. Po drugie, oczywiście w owym okresie Bóg karze i osądza wszystkie narody ziemi. Po trzecie, te dwie powyższe rzeczy wprowadzą objawienie się Chrystusa, które, jak już wiemy, rozpoczęło się z pierwszym przyjściem Pana i będzie trwało aż do Jego ponownego przyjścia. Tak naprawdę, bracia i siostry, dziś my wszyscy jesteśmy częścią tego objawienia się. Jeśli posiadacie duchowe spojrzenie, zobaczycie to. I całe to objawienie łącznie wprowadzi ów wiek przywrócenia, tysiącletnie królestwo. To tysiącletnie królestwo natomiast uzyska swoje zwieńczenie w Nowej Jeruzalemie, w nowym niebie i w nowej ziemi. Jak już powiedziałem, to objawienie się, które jest istotne, bardzo istotne, to długi proces. Począwszy od wcielenia Chrystusa, a kończący się na Jego powrocie. Bracia i siostry, czy wierzycie, że Chrystus przyszedł za pierwszym razem? Czy wierzycie w fakt wcielenia? Musicie więc wierzyć, że przyjdzie On ponownie, po raz drugi. Jedno przyjście już się wydarzyło, drugie dopiero się wydarzy, ale na Jego temat dogłębnie prorokowano i je przewidziano. Musimy wierzyć i w jedno, i w drugie. Kiedy Pan powróci, Powróci on, jak zobaczyliśmy to wczoraj wieczorem, nie sam, tak jak miało to miejsce za pierwszym razem. Tym razem powróci on z grupą ludzi, a będą nimi jego zwycięzcy. Będą nimi jego mocarze. Po tym, jak zostaną oni zaślubieni temu Chrystusowi, przyjdą z Nim, aby pokonać Antychrysta. Tego, który jest ostatnim cesarzem Imperium Rzymskiego. Pod Armagedonem. I zrobi to też po to, aby położyć kres całości ludzkich rządów na tej ziemi. Nie tylko cofając się do czasów Babilonu, ale nawet do czasów Nimroda. I wiemy, że w Księdze Daniela powiedziane jest, że uderzy on, że ten kamień najpierw uderzy w stopy tego ludzkiego posągu. Od końca do początku. Historia posuwała się od głowy do palców stóp, ale to uderzenie rozpocznie się od palców stóp i nastąpi powszechny efekt domina, aż cały ten ludzki posąg zostanie zmiażdżony w pył i rozwiany do tego stopnia, że nie będzie po nim śladu. Będzie taki dzień, kiedy nie będzie już ludzkich rządów. Czyż nie cieszycie się z tego? Ja z niecierpliwością czekam na ten dzień. Na ziemi ustanowione zostaną jednak boskie rządy. I będzie to Królestwo Chrystusa. Boże Królestwo. Dziś, kiedy głosimy Ewangelię, kiedy szerzymy Słowo, tak naprawdę, bracia i siostry, szerzymy ów objawienie się tego Chrystusa. Tak więc, kiedy to robimy, przyspieszamy przyjście Pana. To rozprzestrzenianie się, nawet rozprzestrzenianie się kościołów miejscowych, powinno być tak naprawdę rozprzestrzenianiem się Boga objawionego w ciele. Tak więc Chrystus, to temat tego poselstwa, powraca jako prawdziwy Dawid, by przywrócić swoje królestwo. Kiedy Chrystus powróci, przyjdzie On jako prawdziwy Dawid. Oznacza to, że ten dawny Dawid to tak naprawdę typ Chrystusa, prawdziwego króla. Omówimy to w drugim punkcie rzymskim. Bóg musi mieć na tej ziemi królestwo. Musi mieć sferę. Obszar, sferę panowania ze swoim wybranym ludem, w którym mógłby sprawować swoje rządy w pełni swojej boskiej władzy. Musi to mieć. Bóg musi mieć coś takiego. To dlatego Pańska modlitwa, kiedy uczył nas On, jak się modlić, brzmiała: przyjdź królestwo Twoje. Bez takiej sfery, takiego królestwa, Bóg nie posiada miejsca, w którym mógłby zrealizować swój zamiar. Tak, Bóg ma ekonomię. Bóg ma plan. Bóg ma zamiar. Ale potrzebuje takiego miejsca, takiej sfery, w której mógłby to zrealizować. I sferą tą jest Jego Królestwo. Jego Królestwo musi więc nadejść i Chrystus powróci, by je ustanowić. Rozpocznijmy teraz od pierwszego punktu rzymskiego. Prorocy mówili o Dawidzie i Chrystusie jako jednym. Wszystkie te wersety z Księgi Jeremiasza, Ezechiela, Ozeasza, Amosa, do których odnośniki mamy w tym punkcie, wskazują na ten fakt. Jest to zgodne przemawianie proroków, że Dawid i Chrystus są jedno. A w odpowiedzi Boga udzielonej Dawidowi w 2 Księdze Samuela 7:12 Chrystus stanowi jedno z Dawidem i jego nasieniem. Widzimy tu pragnienie Dawida, aby wybudować dla Jahwe dom, w którym mógłby on zamieszkać. Widzimy człowieka o tym samym sercu, co serce samego Boga. Bóg odpowiedział Dawidowi tak: nie, ty, Dawidzie, go nie zbudujesz. Obdarzę cię raczej nasieniem. Obdarzę cię synem. I to on zbuduje dom dla mojego imienia. I Bóg ustanowi również tron jego królestwa. Powinniśmy już do tej pory wiedzieć, że mimo tego, że w sensie dosłownym nasieniem Dawida był Salomon, to tak naprawdę Chrystus jest nasieniem Dawida. Chrystus, jako pierworodny Syn Boży, to nasienie Dawida. Prawdziwy Salomon. Ten Boży Syn w cudowny i wspaniały sposób stał się nasieniem Dawida, ludzkim nasieniem. Jako taki jest dziedzicem tego tronu. B. Dom Dawida odnosi się do Chrystusa. Królestwo Dawida do Królestwa Chrystusa. Zaś tron Dawida do tronu Chrystusa. Królestwo Dawida to Królestwo Chrystusa. Dawid i Chrystus mają również jeden tron. Ten werset z Księgi Izajasza 9:7 mówi o rozprzestrzenianiu się jego rządów i że jego pokojowi na tronie Dawida nie będzie końca. Izajasz używa zwrotu na tronie Dawida. W 16 rozdziale Księgi Izajasza zaś mowa jest o tronie ustanowionym w miłosierdziu. Ten, kto na nim zasiądzie, zasiądzie w prawdzie pod namiotem Dawida. W 1 rozdziale Ewangelii Łukasza powiedziane jest w odniesieniu do Pana Jezusa, że będzie on wspaniały i będzie nazywany Synem Najwyższego i że Pan Bóg da mu tron Dawida, jego ojca. Wszystkie te wersety powinny nas przekonać, że tron Dawida odnosi się do tronu Chrystusa. Chrystus i Dawid będą mieli jeden tron. C. Będą służyć Jahwe, swemu Bogu, i Dawidowi, swojemu królowi, którego im wzbudzę. To Księga Jeremiasza, rozdział 30, werset 9. Odnosi się to do Chrystusa. Ten Dawid, ich król, odnosi się do Chrystusa, który jest prawdziwym Dawidem i który będzie królem w okresie przywrócenia, czyli w tysiącletnim królestwie. Oto król będzie panował sprawiedliwie i książęta rządzić będą zgodnie z prawem. To są ci współkrólowie. D. Ustanowię, jest to cytat z Księgi Ezechiela 34:23-24, ustanowię nad nimi jednego pasterza, mojego sługę Dawida, i będzie je karmił. Będzie je karmił i będzie ich pasterzem. Mój sługa Dawid będzie księciem wśród nich. 1. Jedynym pasterzem jest Chrystus. Amen. Który jako prawdziwy Dawid jest prawdziwym pasterzem Bożego stada i królem Bożego ludu. Wersety te mówią o Chrystusie jako o dobrym pasterzu, wspaniałym pasterzu. Jest on prawdziwym Dawidem, prawdziwym pasterzem Bożego stada i pasie Boży lud. Gdy Pan Jezus przyjdzie jako pasterz, by otoczyć nas opieką, przyjdzie również jako król, by panować nad nami. Czyż to nie interesujące? Być może nie zastanawialiście się nad tym, ale jesteśmy pasieni laską. Władza króla służy jego trosce pasienia. Przyszedł, by nami rządzić, przychodzi, aby nami rządzić, powinienem powiedzieć, ale jako pasterz. Tak naprawdę będzie on pasł narody, ale jako król. Z powodu tej opieki, opieki naszego pasterza, okażemy mu posłuszeństwo, naszemu królowi, i poddamy się jego królewskości oraz tronowi w nas. Czasem mam wrażenie, że mamy takie przesłodzone pojęcie na temat pasienia, myśląc, że paść to jedynie sprawiać, żeby ludzie poczuli się dobrze i doznali jakiejś ulgi poprzez nasze rozmowy z nimi. Nie powiedziałbym, że nie jest to ten pielęgnujący aspekt. Jest on niezmiernie ważny. Ale prawdziwe pasienie to takie, które prowadzi ludzi do tronu, które wprowadza ich w obecność Pana, które wprowadza ich w posłuszeństwo, które wprowadza ich w poddanie się królewskości Pana i Jego tronowi w ich wnętrzu. W ich wnętrzu znajduje się tron, ale oni go utracili. Potrzebują nas, pasterzy, abyśmy poprowadzili ich z powrotem do tego tronu, ponieważ kiedy wszystko będzie w porządku, kiedy będą w porządku wobec tego tronu, popłynie woda. Ta rzeka ponownie udzieli takiej osobie życia. Stąd też, kiedy się modlimy, bracia i siostry, nawet o tych, o których się troszczymy, musimy się modlić w ten właśnie sposób. Potem synowie Izraela się nawrócą i znów będą szukać Jahwe, swojego Boga, i Dawida, swojego króla, i w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Jahwe i jego dobroci. Punkt pierwszy, Dawidem, ich królem, jest Chrystus w tysiącletnim królestwie. Dwa, dni ostateczne odnoszą się do wieku przywrócenia. Przechodzimy teraz do drugiego punktu rzymskiego. Pozwólcie, że zapytam, czy macie jasność co do punktu pierwszego? Jesteśmy na szkoleniu. Musicie znać te rzeczy. Jeśli ich nie znacie, to musicie studiować. Wszystkie potrzebne wam wersety są tu podane. Naprawdę, powinniście studiować to wszystko. Jedność Chrystusa i Dawida to wspaniały temat. Dwa. Chrystus nie jest tylko korzeniem Dawida, nasieniem Dawida i synem Dawida, lecz także prawdziwym Dawidem. Macie tu wszystkie te wersety. Tak naprawdę nie wszystkie wersety zostały tu uwzględnione. Lista ta nie wyczerpuje tematu. Są to jedynie wersety najważniejsze. Na przykład w kwestii korzenia Dawida mamy tu ostatni rozdział Biblii, Księga Objawienia 22:16. Jest on korzeniem i potomstwem Dawida, jasną gwiazdą poranną. Nasienie Dawida, bez wątpienia, powinniśmy to wiedzieć z listu do Rzymian 1:3, że według ciała był on człowiekiem, posiadał człowieczeństwo i był on nasieniem Dawida. A w Ewangelii Mateusza 1:1 był on synem Dawida.
The book
Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Już na samym początku rodowodu króla Zbawiciela znajduje się wzmianka o Dawidzie oraz odniesienie do Chrystusa jako jego syna. Był on prawowitym, królewskim dziedzicem Dawida. Ale nie tylko to. Chrystus to prawdziwy Dawid. Oznacza to, że Dawid był jedynie cieniem, typem, obrazem. Prawdziwy Dawid to Chrystus, Jezus nasz Pan. A na tej samej zasadzie, ukazanej w Ewangelii Mateusza 12, zgodnie z którą Chrystus jest większy od wszystkich typów, rzeczy i osób w Starym Testamencie, które go przedstawiają, jest on większy od Dawida. Myślę, że wszyscy pamiętamy, jak to w Ewangelii Mateusza 12 Pan Jezus objawił uczonym w piśmie, faryzeuszom, że jest prawdziwym Jonaszem. Będziemy mieli wspaniałe poselstwo na temat Jonasza. Był on też czymś więcej, czymś większym od Salomona. Została tu ustanowiona pewna zasada, mianowicie taka, że Chrystus jest większy niż wszystkie typy. Z całą pewnością możemy powiedzieć, że Chrystus w istocie jest większy od Dawida.
Amen.
Nigdy nie nazywałem Pana Jezusa Dawidem. Nazywam Go po prostu Panem. Ale Dawid to jego imię. Jest on prawdziwym Dawidem.
B.
Ze słów Pana w Ewangelii Mateusza 12, 3 i 4 wynika, że jest on prawdziwym Dawidem. Dawid i jego zwolennicy są typem Chrystusa i jego uczniów. Znacie słowo Pana na temat dawnego Dawida, tego ze starożytnych czasów, kiedy to on i jego ludzie zostali odrzuceni, znaleźli się oni w przybytku, w którym byli kapłani i byli bardzo głodni i poprosili o jedzenie. Nie było tam nic do jedzenia poza świętym pokarmem, poza chlebami pokładnymi w miejscu świętym. Pokarmu, który był zarezerwowany wyłącznie dla kapłanów. Dawidowi jednak oraz jego ludziom ten święty pokarm udostępniono. Dawid miał prawo spożywać ten święty pokarm. Pan Jezus odniósł się do tej historii, ponieważ był to właśnie szabat. Jego uczniowie byli głodni, poszli na pola zbożowe i zaczęli jeść. I oczywiście pojawił się tam ten sławetny patrol od przestrzegania szabatu z jasnymi światłami. Co wy tu wyprawiacie, jedząc szabat? Pan Jezus opowiedział tę historię, wskazując najwyraźniej, jak się tylko da, że to ja jestem dziś prawdziwym Dawidem. Tak jak Dawid z dawnych czasów miał prawo jeść ten święty chleb, tak ja mogę jeść cokolwiek, kiedykolwiek. Akurat zdarzyło się tak, że jest szabat, przykro mi, ale ja i tak jem. I moi ludzie, którzy są ze mną, również mają prawo jeść. Czyż nie cieszycie się, że jesteście uczniami Jezusa? Czyż nie cieszycie się, że podążacie za Dawidem, królem Dawidem? Możemy jeść to, co on. To, czym się karmimy, pochodzi z miejsca świętego. Spożywamy święty pokarm, bez względu na to, czy jest to szabat, czy nie. Tak właściwie, to właśnie jest prawdziwy szabat, kiedy spożywamy chleby pokładne. Miał on prawo jeść, ponieważ był królem. C. W Ewangelii Mateusza 1:6 Dawid nazwany jest królem, ponieważ to dzięki niemu, zakończeniu jednego wieku i początkowi drugiego, zaprowadzone zostało królestwo. Chrystus, jako prawdziwy Dawid, większy od Dawida, jest punktem zwrotnym. Ewangelia Mateusza 1:6 mówi, a Jesse zrodził Dawida króla. Był ósmym spośród swoich braci, mały ziemniaczek, ale w jakiś sposób był tym, którego wybrał Bóg, z Bożym namaszczeniem, by stać się kimś wielkim, kimś sławnym. Dziś każdy zna imię Dawida. Flaga Izraela, czyż nie jest to flaga Dawida? Gwiazda, przepraszam, gwiazda Dawida. Chrystus, który jest prawdziwym Dawidem, był tym, który walczył. Tylko to robił Dawid. Ale Chrystus był tym prawdziwym Dawidem. To Chrystus był tym, który zwyciężył wszystkich swoich wrogów, jak to zobaczyliśmy wczoraj wieczorem. To On był tym, który zdobył ziemię. I to On był tym, który przygotował wszelkie materiały na zbudowanie Kościoła, prawdziwej Bożej świątyni. Tak naprawdę, to jest On nawet tą prawdziwą świątynią. Kiedy przyszedł Dawid, miała miejsce zmiana wieku z kapłaństwa na królestwo. Saul tak naprawdę nie był tym prawdziwym królem. Był nim Dawid. Chrystus natomiast, kiedy przyszedł, zmienił wiek na samego siebie, jako króla. Powiedział, nawróćcie się, bo zbliża się królestwo. Wiek uległ zmianie. Boże Królestwo, Królestwo Niebios tu jest, kiedy ja tu jestem. Przybył Król. Był On punktem zwrotnym. Przejdźmy teraz do trzeciego punktu rzymskiego. Jest to kluczowy werset tego poselstwa. Prawie jeden z głównych wersetów odnoszących się do ponownego przyjścia Pana w celu przywrócenia Jego Królestwa. W tym dniu podniosę przybytek Dawidowy, który upadł, zamuruję jego szczeliny, ruiny jego podźwignę i jak za dawnych dni zbuduję. A przybytek Dawida to królestwo i rodzina królewska Dawida. Powiem tylko tyle, że ta kwestia podniesienia upadłego przybytku Dawida to wspaniały element proroctwa Amosa. Odnosi się to do przywrócenia domu Izraela wraz z odbudowaniem upadłego przybytku Dawida, a wszystko to dla Królestwa Chrystusa. Chrystus przyjdzie, a kiedy to nastąpi, przywróci On upadłe Królestwo Dawida i ustanowi Jego Królestwo, to znaczy swoje własne Królestwo, dla przywrócenia całego Wszechświata. Cały Wszechświat znajduje się w stanie upadku o wiele za długo. Chrystus musi przyjść, by Go przywrócić. w owym czasie wszystkie narody na tej ziemi staną się Bożym ludem. A przybytek Dawida to królestwo i rodzina królewska Dawida. Jakub cytuje to tak naprawdę w Dziejach Apostolskich 15. Podczas tej sławnej konferencji na temat problemu obrzezania, jeśli pamiętacie. Jakub zacytował ten werset, to słowo Amosa. Nie wiemy tego, ale być może Jakub zdawał sobie wówczas sprawę z tego, co Pan robił i powiedział żydowskim wierzącym w Jerozolimie, którzy się tam zebrali, że to, że Piotr i Paweł udali się do pogan, nie powinno ich gorszyć ani im przeszkadzać. Ponieważ, i cytuję tu on ten werset, w wieku przywrócenia wszyscy poganie będą należeć do Boga, tak samo jak Żydzi. Jeden, za dawnych dni rodzina królewska i królestwo stanowiły jedno. To to samo, rodzina, królestwo. Królestwo Dawida było jego królewską rodziną. Dwa, kiedy Nabuchodonozor spalił Jerozolimę i zniszczył świątynię, ten człowiek, ten król, zniewolił naród Izraela. Zdewastował ziemię Izraela. Spalił Jerozolimę. Zniszczył świątynię. A nawet porwał króla i jego rodzinę. Był to całkowity upadek Królestwa Dawida i królewskiej rodziny Dawida. To dlatego zawsze wracamy do 606 roku przed Chrystusem. W owym czasie to Królestwo Dawida upadło. Trzy, w Księdze Amosa 9:11 Bóg przyszedł i obiecał, że pewnego dnia podniesie upadły przybytek Dawida, czyli przywróci Królestwo Dawida, które znalazło się w upadku. W owym dniu Królestwo Dawida i jego rodzina zostaną przywrócone, a wszystkie narody zostaną nazwane od imienia Jahwe. To się kiedyś wydarzy. B. Księga Amosa 9:11-12 pokazuje, że Chrystus powróci i będzie prawdziwym Dawidem oraz odbuduje, przywróci królestwo swego praojca Dawida, co posłuży przywróceniu całego wszechświata. W owym czasie królestwo Dawida stanie się królestwem Chrystusa i Boga na wieczność. Czy czekacie na to? Czekacie? Kiedy doszedłem do tego punktu w moich przygotowaniach, ta pieśń po prostu wytrysnęła w moim wnętrzu. Śpiewamy Królowi, który przychodzi, by panować. Chwała Jezusowi, Barankowi, który został zgładzony. Jego imperium wniesie sprawiedliwość i pokój. I radość narodom, kiedy Jezus stanie się Królem. Zaśpiewajmy chwałę naszemu Królowi. Jezus nasz Król. Jezus nasz Król. Oto nasza pieśń. Tych, którzy należą do Jezusa. Chwała Jezusowi. Jezusowi naszemu Królowi. Królestwo Chrystusa, modlimy się o Twoje przyjście. Przyśpiesz, o Ojcze, nadejście tego dnia, w którym stworzenie zaśpiewa tę nową pieśń. Szatan zostanie pokonany, a Jezus będzie Królem. Zaśpiewajmy chwałę naszemu Królowi. Jezus nasz Król. Jezus nasz Król. Oto nasza pieśń. Tych, którzy należą do Jezusa. Chwała Jezusowi. Jezusowi, naszemu Królowi. Chcę, żeby wywarło to na nas wszystkich wrażenie. Świeże wrażenie. Król nadchodzi. Jeden, proroctwo to wypełni się w tysiącletnim królestwie, kiedy to wszystkie narody zostaną nazwane od imienia Jahwe i będą należeć do Boga oraz będą Jego ludem. Tysiącletnie królestwo składać się będzie z części niebiańskiej i ziemskiej. Zobaczycie teraz, co to znaczy. Musimy sobie uświadomić, święci, że w tysiącletnim królestwie, na temat którego prorokuje Biblia, Stary i Nowy Testament, znajdą się zarówno staro, jak i nowotestamentowi święci. W Ewangelii Mateusza, w rozdziale 17, widzimy tego obraz, kiedy to Pan Jezus wziął ze sobą kilku uczniów na górę i przemienił się w ich obecności. Wiemy, że był to obraz czego? Był to obraz nadchodzącego królestwa, w którym to obrazie uczniowie reprezentują nowotestamentowych wierzących, a Mojżesz i Eliasz starotestamentowych zwycięzców. Będą oni królować z Chrystusem przez te 1000 lat. Musimy zagłębić się tutaj w to, czym jest ta część niebiańska królestwa, a czym jest jego ziemska część. Nie mam czasu na to, żeby wchodzić w szczegóły. Mamy tu kilka punktów, ale musicie to studiować. Musicie to studiować. I myślę, że będziecie mieli wtedy co do tego jasność. A. Niebiańska część tysiącletniego królestwa będzie królestwem Ojca. Tak nazywa się ta niebiańska część tysiącletniego królestwa, gdzie zwycięzcy będą panować z Chrystusem jako współkrólowi. Mamy tu jeden bardzo ważny werset, Ewangelia Mateusza 13:43. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Jest to Królestwo Ojca, co mówi nam, że nasz Ojciec posiada ogromną, wielką królewską rodzinę, składającą się ze wszystkich Jego dzieci oraz w tym przypadku z tych, którzy dostaną się do tej niebiańskiej części tysiącletniego Królestwa, którzy z pewnością są tymi, którzy są Mu wierni. Będą oni współkrólami, by panować z Chrystusem Jego Synem. Będzie to królewska rodzina z pierworodnym jako królem, Jezusem Królem i z wieloma wydoskonalonymi braćmi jako zwycięskimi współkrólami. Oto ta niebiańska część, objawienie Królestwa Niebios. B. Ziemska część. Istnieje ziemska część tysiącletniego królestwa i będzie się ona nazywała Królestwem Syna Człowieczego. Królestwem Mesjasza. Królestwem i przybytkiem Dawida. Mamy tu werset z Ewangelii Mateusza 13:41. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Królestwa Jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość. I oczywiście w drugiej księdze Samuela 7:13 to On, odnosząc się do Syna, zbuduje dom mojemu imieniu. Prawdziwy Salomon i utwierdzę tron Królestwa Jego na wieki. Jeden. Będzie to naród Izraela doprowadzony do stanu, w jakim był poprzednio, Królestwo Dawida dla zbawionych Żydów.
Dwa.
Dwa, w przywróconym Królestwie Dawida, Chrystus, który jest Synem Człowieczym, królewskim potomkiem Dawida, będzie królem nad dziećmi Izraela. Pan Jezus będzie zasiadał na tronie Dawida, aby panować w tej ziemskiej części nad domem Jakuba, narodem żydowskim, i będzie panował on nad wszystkimi narodami ziemi podczas tysiącletniego królestwa. Całości ludzkich rządów, jak już wspomniałem, zostanie położony kres, a na to miejsce nastanie wieczne Boże Królestwo. W niebiańskiej części tego królestwa będą zwycięzcy jako królowie, a w jego ziemskiej części będzie zbawiony i odzyskany Izrael, Żydzi, którzy będą kapłanami nauczającymi ludzi o Bogu. I będą tam również ludy, narody, owce, które Pan zachował, zamieszkujący ziemię jako część Jego Królestwa na ziemi. Mam nadzieję, że mamy jasność. Amen. Musimy studiować wszystkie szczegóły. Przejdę teraz do czwartego punktu rzymskiego, co do którego mam pewne brzemię. Żyjąc w Kościele, które jest dzisiaj Królestwem Bożym, musimy znać i doświadczać Chrystusa, prawdziwego Dawida, jako tego, który ma klucz Dawida. Nie możemy zapominać, bracia i siostry, że w Księdze Rodzaju, w rozdziale pierwszym, kiedy Bóg stworzył człowieka, obdarzył go władzą. Nie tylko swoim obrazem, ale swoją władzą, aby reprezentował Boga na ziemi. Oczywiście człowiek utracił tę moc, tę władzę. Wypełniło się to, czy też zostało to odzyskane w bardzo niewielkim, częściowym stopniu. Dopiero gdy Dawid ustanowił Królestwo Izraela. Ale wypełni się to w pełni w nadchodzącym wieku. Dziś jednak, moi drodzy bracia i siostry, żyjemy w bardzo szczególnym wieku tajemnicy, o której prawie nikt nie wie. Minęło prawie 2000 lat. Bardzo niewielu ludzi o tym wie. W ogromnej mierze dzięki skutecznej strategii wroga, polegającej na zaślepianiu ludzi. Jednak podczas tych 2000 lat dzieje się bardzo ważna rzecz, a mianowicie to, że Chrystus, ten Dawid, ten Król, buduje swój Kościół. Kościół, który jest rzeczywistością Bożego Królestwa. Kościół, w którym ten Dawid, ten Chrystus, naprawdę włada i panuje na swoim tronie. Kościół, który jest miejscem, w którym Bóg może sprawować swoją władzę. Kościół, który reprezentuje go w jego zarządzaniu. Kościół, który będzie pomostem do tego przyszłego wieku Królestwa. Bez tego Kościoła ten pomost nie istnieje. Nawet wielu proroków z dawien dawna tego nie widziało. Pierwsze przyjście Pana, drugie przyjście Pana, to widzieli, to zapisali, ale prawie nie uświadamiali sobie oni, mimo że o tym mówili. Tym jest ten szczególny wiek, w którym obecnie żyjemy. W obecnym wieku, w wieku łaski, w wieku Kościoła, bracia i siostry, mamy doniosłą, ważką odpowiedzialność. Powiedziałbym, że jest to odpowiedzialność wieków. Posłannictwo wieków, które bezpośrednio spoczywa na Jego Kościele. Jednak jak smutne, jak tragiczne jest to, że Kościół ogólnie rzecz biorąc utracił to posłannictwo, nie wypełnił tej odpowiedzialności. Jak więc to Królestwo ma nadejść? Gdzie jest dziś rzeczywistość Bożego władania na ziemi? Bracia i siostry, jest tu pewne wezwanie. Czuję, że kontynuuję ducha słowa, jaki usłyszeliśmy wczoraj wieczorem. To dlatego potrzebni są zwycięzcy. To dokładnie dlatego potrzebni są mocarze. Ci, którzy powstaną z degradacji i z upadku, aby stać się zwycięzcami odpowiadającymi Bożemu standardowi. Ludzie ci nie są ludźmi lepszymi czy ludźmi szczególnymi ze względu na swoje własne zasługi, ale w jakiś sposób zostali powołani, zostali wybrani i pozostają wierni. Nie mają oni nic w samych sobie, ale dokonali wyboru, by być uczniami, prawdziwymi uczniami Dawida, aby być mocarzami Dawida w tym wieku, aby otaczać Dawida, aby walczyć dla Dawida, aby zaczerpnąć wody ze studni Betlejem dla Dawida, aby ugasić pragnienie Dawida, aby zaspokoić Dawida w czasie walki. Kto będzie tymi ludźmi? Tylko ci, którzy będą jedno z tym Dawidem w najwyższym stopniu. To dlatego w tym punkcie rzymskim musimy znać i doświadczać Chrystusa. Bracia i siostry, musimy znać i doświadczać Chrystusa, prawdziwego Dawida, ponieważ tylko On ma klucz. Klucz Dawida. Czym jest ten klucz, bracia i siostry? Przeczytam podpunkt A. Dawid walczył dla Boga, założył królestwo i przygotował wszystko na budowę świętej świątyni. Ponieważ reprezentował Boga w zakładaniu Jego królestwa na ziemi, miał klucz, klucz Bożej władzy. Tylko Dawid miał taki klucz. Nie spędzę tu dużo czasu, bo go nie ma. W pierwszej księdze Kronik mowa jest o Dawidzie, który zbiera cały swój lud, wszystkich swoich przywódców, aby porozmawiać z nimi o budowli, o jego brzemieniu, aby zbudować Bogu dom. I że Pan powiedział mu, że to nie on, ale jego syn to zrobi. I wezwał lud, aby dobrowolnie ofiarował na tę budowę. On sam odłożył na ten cel wiele ze swojego własnego, osobistego skarbu i lud zrobił dokładnie to, o co poprosił. Powiedziane jest tutaj, że Dawid zrobił to wszystko w celu ustanowienia królestwa. Czyli panowania dla Boga. B. Klucz Dawida to klucz królestwa, Boży klucz do rządzenia wszechświatem. Przypominacie sobie, jak przy okazji studiowania Księgi Izajasza mówiliśmy o Eliakimie, na którego ramieniu spoczywał klucz domu Dawida, duży klucz. Ale powiedziane jest, że kiedy otworzy, nikt nie zamknie. Kiedy zamknie, nikt nie otworzy. Pan Jezus odniósł to do samego siebie w trzecim rozdziale Księgi Objawienia, kiedy zwracał się do Filadelfii. Niewątpliwie był on typem Eliakima, z owym kluczem. Kluczem do skarbca w świątyni. Tutaj jednak ten klucz Dawida nie jest jedynie do skarbca, ale jest to klucz do rządzenia, do panowania. Władza ta nie jest jedynie dla tej ziemi, ale nawet dla całego wszechświata, włącznie z ludzkością. Ów klucz, klucz Dawida, posiada tak naprawdę osoba, która stoczyła bitwę i poczyniła przygotowania do zbudowania świątyni. Na początku był to Dawid, ale w rzeczywistości jest to Chrystus. Prawdziwy Dawid to Chrystus, ten, który zbudował Kościół i założył Boże Królestwo, którym sprawuje pełną władzę i reprezentuje Boga. Chrystus to centrum, centrum i wszystko w Bożej ekonomii. Dzierży On klucz do wszystkiego w Bożym panowaniu. Chrystus posiada klucz. Amen? Chrystus dzierży klucz Dawida. Tylko On posiada władzę, aby wszystko otworzyć i aby wszystko zamknąć w całym tym wszechświecie. Tylko On posiada pełną władzę, aby reprezentować Boga. Musimy być z Nim jedno. Jeśli Kościół ma wykonać to władanie w imieniu Boga, to musi być z Nim jedno. Jeden, we wniebowstąpieniu zmartwychwstały Chrystus zasiada po prawicy majestatu na wysokości, jako przywódca wszechświata i ma władzę suwerennie wszystkim rządzić. Amen? Czy widzicie Chrystusa po prawicy? Szczepan go widział. Ja go widzę. Czy wy widzicie go w tej chwili? Wiara, widzę go. Jest on przywódcą wszechświata. Dwa, Chrystus dzierży klucz Dawida, który reprezentuje Boga i otwiera dla Niego cały wszechświat. Jest on lwem z plemienia Judy. Jest barankiem zabitym od założenia ziemi. On już zwyciężył, by otworzyć ten zwój. Mówię wam, ten Dawid posiada władzę, aby otworzyć cały wszechświat dla Boga. Trzy. Chrystus, ten, który ma klucz Dawida, ma władzę otwierania i zamykania. Może w ten sposób zaprowadzić Królestwo Boże, Boże panowanie i zbudować Boże mieszkanie, Bożą świątynię. Ostatecznym celem i zamiarem Boga jest zbudowanie świątyni, mieszkania, wspólnego miejsca zamieszkania dla Niego samego i dla Jego wybranych. Takie jest odwieczne pragnienie Bożego serca. Ale tak jak powiedziałem, aby zbudować takie mieszkanie, taką świątynię, najpierw musi on mieć królestwo, panowanie. I w tym sensie, bracia i siostry, tak bardzo leży mi to na sercu, w naszym życiu Kościoła, w kościołach miejscowych, musimy przywrócić, odzyskać rzeczywistość Bożego Królestwa. Ponieważ bez tego Królestwa, bez tych ścian, bez tego władania, nie istnieje sfera, okoliczności, ani stan, w którym mógłby zostać zbudowany Kościół. Boże Królestwo to sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Tak przedstawia się stan Królestwa, w którym buduje się Kościół. Ciało buduje się w sprawiedliwości, w pokoju, w radości. Ale najpierw musi zaistnieć Królestwo. Tak więc, bracia i siostry, Kościół, kościoły mają do odegrania wielką rolę. I mam nadzieję, że wszyscy się przebudzimy, że wszyscy powstaniemy, że wszyscy otrzymamy objawienie, nawet w tej chwili. Panie, musisz uzyskać królestwo. W rozdziale 16 Ewangelii Mateusza, kiedy Pan prorokował, na tej skale zbuduję mój Kościół. Natychmiast potem powiedział, a bramy Hadesu go nie przemogą. I dam Ci, daję Ci klucze królestwa. Oznacza to, że Kościół i Królestwo to synonimy. Że Kościół, który Chrystus dziś buduje, musi być najpierw Królestwem. I dał Piotrowi dwa klucze. Jeden, by nim coś otworzył w dniu Pięćdziesiątnicy, drugi, by nim coś otworzyć w domu Korneliusza. I za pomocą tych kluczy, tego otwierania, zaprowadził Królestwo, czyli Kościół. Ciało na tej ziemi. Czyż nie tak? Najpierw z Żydami, a następnie z poganami. I wspólnie, w boskim życiu, tworzą oni to Królestwo w rzeczywistości. I Królestwo to musi dziś być pośród nas. To Królestwo musi dziś być w kościołach miejscowych. Musimy być tym Bożym Królestwem. I nie ma na to innego sposobu, jak tylko być jedno z tym Królem. Jak przyłączyć się do Niego. Tego, który posiada władzę. Tego, który dzierży klucz Dawida. Powiedział to do Filadelfii, Kościoła Braterskiej Miłości, odzyskanego Kościoła. To ja jestem ten, który ma klucz Dawida. To ja. Ten święty, ten prawdziwy, ten, który otwiera i nikt nie może zamknąć, ten, który zamyka i nikt nie może otworzyć. Daję wam otwarte drzwi. Trzymajcie to, co macie. Bracia i siostry, otrzymaliśmy ten klucz. Mamy tego Dawida. Mamy tego świętego i prawdziwego. I zwraca się on do odzyskanego Kościoła. Odzyskanego Kościoła, bracia i siostry. To do odzyskanego Kościoła się zwraca. I mówi, to ja jestem ten. Postępuje on z odzyskanym Kościołem jako ktoś taki. Prawie nie jest on w stanie, prawie nie może wymagać tego od innych kościołów, ale wymaga tego od kościoła odzyskanego, ponieważ tylko ten kościół zbuduje pomoc dla królestwa. Kościół ten wprowadzi królestwo. Ten Kościół, bracia i siostry, czym jesteśmy w Pańskim odzyskiwaniu, jeśli nie jesteśmy tym Kościołem? Podpunkt czwarty. Wyniesiony na niebiosa Chrystus ma klucz Dawida i zostawia przed Kościołem w Filadelfii, typem odzyskanego Kościoła, otwarte drzwi, dzięki czemu inni mogą wejść do odzyskanego Kościoła i przeobrazić się w filary w Bożej świątyni oraz zbudować w Boże miasto, nową Jeruzalem. To ważne. Kościołowi w Filadelfii, odzyskanemu Kościołowi, dane są te otwarte drzwi, tak by ludzie mogli do tego Kościoła wejść, aby zostać przeobrażonymi w filary. Widzicie, najpierw Królestwo, a następnie dzieło przeobrażenia, służące zbudowaniu świątyni. Przeobrazić się w filary w Bożej świątyni oraz zbudować w Boże miasto nową Jeruzalem. Chrystus, posiadający klucz Dawida, służy Bożemu domowi i Bożej budowli. Bracia i siostry, teraz na czas, który nam pozostał, przejdę do tej praktycznej kwestii, która leży mi na sercu. W jaki sposób sprawujemy tę władzę? W jaki sposób korzystamy z tej jedności z prawdziwym Dawidem, który posiada dziś ten prawdziwy klucz? W jaki sposób wypełniamy naszą odpowiedzialność jako zbudowany Kościół? Musimy to wiedzieć. Musimy z tego korzystać. W przeciwnym razie, nawet jako odzyskany Kościół, nie wypełniamy naszego obowiązku. I to, co dziś leży mi na sercu, to to. Że z wszystkich rzeczy nie ma być może rzeczy większej niż modlitwa. Modlitwa. Istnieje oczywiście wiele rodzajów modlitwy, bracia i siostry, ale dziś chciałbym skupić się tylko na być może najważniejszym rodzaju, a mianowicie na modlitwie walki, walki podczas wojny, podczas bitwy, walki mającej na celu rozgromienie wroga. Walki mającej na celu zadanie mu śmiertelnego ciosu. Walki mającej na celu ujarzmienie i pokonanie go. Związanie i wyrzucenie go. Walki mającej na celu otworzenie drzwi królestwa. Walki, by uwolnić więźniów. Walki mającej na celu zaprowadzenie królestwa. Bracia i siostry, jest we mnie głębokie brzemię, że w dzisiejszym Pańskim odzyskiwaniu być może nie wypełniliśmy jeszcze w dostatecznym stopniu tego rodzaju modlitwy. Kiedy mówimy tutaj o otwartych drzwiach, pamiętamy oczywiście z 16 rozdziału Ewangelii Mateusza, że klucze zostały dane do związywania i rozwiązywania. Tak naprawdę związywanie i rozwiązywanie nie znajdują się w rozdziale 16, ale w praktycznym życiu Kościoła, o którym po raz pierwszy jest mowa w rozdziale 18 Ewangelii Mateusza. Zapisałem sobie kilka rzeczy na temat tych drzwi, które muszą zostać otwarte. Drzwi Królestwa muszą zostać otwarte szerzej. To Ewangelia Mateusza 16:19. Owszem, Piotr otworzył tych dwoje drzwi, ale dziś to Królestwo musi zostać otwarte jeszcze bardziej poprzez naszą modlitwę, bracia. Następnie mamy drzwi wiary z Dziejów Apostolskich 14:27. Otwórz drzwi wiary. Paweł prosił, abyśmy się tak modlili. Drugi list do Koryntian 2:12. Drzwi dla Ewangelii wymagają naszej modlitwy. Pierwszy list do Koryntian 16:9. Drzwi wielkie i dające duże możliwości, to drzwi dla Pańskiego dzieła. Wymagają one modlitwy. List do Kolosan 4:3. Bramy słowa dla rozgłoszenia tajemnicy Chrystusa w liście do Kolosan. Paweł błagał nas, upraszał, abyśmy się modlili. Owszem, Pan dał Kościołowi otwarte drzwi. Owszem, te drzwi zostały w pewnym sensie szeroko otwarte dla odzyskiwania. Ale dziś, bracia i siostry, zanim nadejdzie to Królestwo, wciąż żyjemy w wieku, w którym armia szatana jest w pełnej gotowości przeciwko Królestwu Chrystusa. I szatan wie, że strategiczną częścią tego Królestwa nie jest odstępcze chrześcijaństwo. Strategiczna jego część musi być w Pańskim odzyskanym Kościele. Tak więc wróg ustawia wszystkie swoje siły na frontalny atak w tym kierunku. Aby te drzwi zamknąć, aby opóźnić nadejście Królestwa, aby zachować swoje własne rządy. Nie pozwoli na rozgłaszanie Ewangelii, nie pozwoli na rozprzestrzenianie się wiary, nie pozwoli, aby wypowiadane było Słowo. Bracia i siostry, nie chodzi tu o jakieś nasze działania ku temu, byśmy mieli lepsze głoszenie Ewangelii, czy robili to, czy tamto lepiej. Chodzi tu o bitwę. Bitwę o Królestwo. Chodzi tu o otwieranie drzwi. Chodzi tu o korzystanie z kluczy Dawida. Chodzi tu o przyjście Chrystusa. O, jeśli to zobaczymy, będziemy modlić się inaczej. Będziemy się modlić. Będziemy się modlić, bracia i siostry. Watchman Nee powiedział, jak to możliwe, że trudzimy się więcej niż się modlimy, kiedy wiemy, że modlitwa dokona więcej niż nasz trud. Stoję tu przed wami potępiony. Tak jak wy, czuję się bardzo winny. W obecnych dniach, w moim duchu, czuję, że Pan wzywa mnie w osobisty sposób i mam odczucie, że Pan wzywa nas zbiorowo. abyśmy przyszli, abyśmy się modlili, abyśmy skorzystali z tego klucza, by być jedno z Dawidem w Pańskim odzyskiwaniu. Musimy zamykać bramy, nie tylko otwierać drzwi. Musimy zamykać bramy. O jakich bramach tu mówimy? W Ewangelii Mateusza powiedziane jest bramy Hadesu. W Księdze Objawienia powiedziane jest bramy Hadesu i śmierci. Bracia i siostry, chodzi tu o związywanie bram piekła, związywanie szatańskiej władzy, związywanie mocy ciemności. Chodzi o związywanie z Ewangelii Mateusza 18:18, tego, co mogłoby świętych zgorszyć. Tego, co może ich osłabić. O, mówię wam, jeśli znajdziecie się w tej sferze, zdacie sobie sprawę, że szatan jest aktywny. Wydarzą się różnego rodzaju rzeczy. Jeśli chodzi o nasze ciała, zaatakuje on nasze zdrowie. Jeśli chodzi o naszą psychikę, zrobi on różne rzeczy, aby nas dręczyć, oszukać, osłabić, narobić wszelkiego rodzaju szkód w naszej psychice, nawet u świętych. Sprawi, że rozprzestrzeniać się będzie śmierć, wszelkie rodzaje śmierci. Bracia i siostry, dziś musimy powstać i związywać, i rozwiązywać za pomocą klucza Dawida. Amen? O Panie, otwórz drzwi, zamknij bramy. O to powinniśmy się modlić. Amen? Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Chciałbym zakończyć hymnem. Jest to bodajże hymn 767 w hymnarzu angielskim na temat modlitwy. Hymn, którego nie śpiewamy zbyt często, ale jest obok niego mały znaczek sztyletu, co oznacza hymn Brata Nee. Naucz nas się modlić, abyśmy sprawili, że wróg ucieknie, abyśmy mogli związać jego złą moc i uwolnić jego więźniów. Naucz nas się modlić i mocno stać na polu bitwy, walczyć i zburzyć tę twierdzę, spowodować zamieszanie w szeregach wroga. Naucz nas się modlić i korzystać z Twojej laski w silnej, zwycięskiej modlitwie pod przykryciem Twojej krwi, aby zatrząść ziemią i siłami w powietrzu. Przez modlitwę i wiarę, o, abyśmy nauczyli się, jak trudzić się, Panie, z Tobą, jak wiedzieć, że zwycięstwo jest nasze, a władza Twoja. Czuję, że wróg pozwala nam na robienie tak wielu rzeczy, ale nie pozwala nam się modlić. A kiedy już pozwala nam się modlić, sprawia, że tracimy w naszej modlitwie koncentrację. A kiedy pozwala nam się modlić, sprawia, że błądzimy w naszej modlitwie, że nie jesteśmy skupieni w naszej modlitwie, że nie wspominamy konkretnych przypadków w naszej modlitwie. Tak więc nasze modlitwy pozostają ogólne, nasze modlitwy pozostają nieskuteczne, nasze modlitwy pozostają takie, że tu coś powiemy, tam coś powiemy, ale tak naprawdę nie uderzamy w sedno sprawy. Nasze modlitwy stają się nieskuteczne. Bracia i siostry, modląc się w ten sposób, na pewno nie wypełnimy odpowiedzialności Kościoła. Musimy się wznieść na wyższy poziom modlitwy. Musimy wypowiadać modlitwy Królestwa. Musimy modlić się z władzą. Dla młodych możecie zaśpiewać i pomodlić się nimi. Wszystkie hymny, począwszy od hymnu 885 do hymnu 893, wszystkie te hymny mówią o takiej właśnie modlitwie. Dziś jednak potrzebujemy odzyskania, bracia i siostry. Amen. Wiele rzeczy wymaga modlitwy. Wiele problemów nie rozwiąże nic poza modlitwą. Wiele śmierci tylko modlitwa może połknąć. Wiele bram Hadesu tylko modlitwa może zatrzasnąć i zamknąć na klucz. Wiele drzwi tylko modlitwa może otworzyć. Wiele sytuacji w kościołach tylko modlitwa może rozwiązać. Wielu świętych potrzebuje uwolnienia od więzów, od upadłego ciała, od grzechu, od samych siebie. Wszystko to to bramy Hadesu. Jak to możliwe, że nie mają oni nad sobą kontroli? Jak to możliwe, że tracą nad sobą panowanie? Jak to możliwe, że jest tyle problemów w małżeństwach, w rodzinach? Nie myślcie, że to wszystko to nasza wina. Za tym kryje się pewna moc. Ten, który nienawidzi przyjścia Królestwa. Chce on wycieńczyć świętych Najwyższego. Atakuje ciało, atakuje umysł, uczucia, wolę, a nawet ducha. Aby nas wycieńczyć. I abyśmy nie mogli zwyciężyć. Abyśmy nie mogli walczyć. Aby Kościół stał się bezużyteczny. Nie po to jest Kościół. Kościół jest po to, aby zaprowadzić Królestwo. Kościół jest po to, aby wprowadzić wiek tysiącletniego Królestwa. Kościół jest po to, aby zaprowadzić rządy Chrystusa. Kto to zrobi? Kto to zrobi? Kto zostanie zwycięzcą? Muszą nimi być kościoły w Pańskim odzyskiwaniu. Jeśli nie jesteśmy tym wszystkim, to musimy być tego częścią. Każdy z nas indywidualnie i my wszyscy zbiorowo. Musimy powstać, bracia i siostry. Nie możemy tylko o tym mówić. Musimy tego dokonać. Kiedy przyjdziemy z Królem na ziemię, aby walczyć z Antychrystem i całością ludzkich rządów, macie zamiar zabrać ze sobą wasze M16? Mi się to na nic nie przyda, bo nie wiem, jak posługiwać się bronią. Myślicie, że będziemy walczyć z ciałem i krwią? Nie. Walczymy, tak jak powinniśmy, zgodnie z listem do Efezjan 6, w zbroi Boga. Toczymy walkę duchową. Walczymy w duchu. I walczymy przeciw wrogowi. Królestwu ciemności. I walczymy mieczem. Mieczem ducha. Słowem. I modlitwą. Amen. Tak właśnie walczymy. I kiedy przyjdziemy z Królem, kiedy przyjdziemy ze Słowem Bożym, by walczyć z Antychrystem, to właśnie będzie naszą bronią. Będziemy ekspertami od walki. Będziemy wyszkoleni w tym, jak toczyć duchową walkę, bo szkolimy się w obecnym wieku. Dziś, bracia i siostry, dziś jest na to czas, aby święci walczyli, aby kościoły powstały i skorzystały z tego klucza. Ten klucz jest u Króla, a my jesteśmy jedno z tym Dawidem. Będziemy jedno z Nim. Panie, jesteśmy z Tobą jedno. Kościół jest z Tobą jedno. Otwórz drzwi. Zamknij bramy. Zaprowadź swoje królestwo. Amen, Panie.